Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie w czasie reakcji. Witają Państwa Krzysztof Kowalski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i w studiu będzie odbierał telefony od Państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Państwa także gorąco zachęcamy do udziału w naszym programie, jak zwykle, i przypominamy numery telefonów, ten najważniejszy teraz do studia 510-37-36, numer telefonu czujnego 510-37-32, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Dziękujemy za maile, sporo ich, i za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Cały czas prawo jazdy. Egzaminy na prawo jazdy, a zwłaszcza egzamin praktyczny, wzbudza spore zainteresowanie i wiele komentarzy rejestrowanych właśnie pod czujnym numerem. Dlaczego? Dlatego, że planowane są zmiany. Czy one będą, czy wejdą w życie, tego jeszcze nie wiemy. Ale plany są ambitne. Chodzi o to, żeby było jeszcze trudniej, no tak trzeba powiedzieć, jeszcze trudniej zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy. Zmiany będą polegały na tym, głównie jedna, ma być ich więcej, ale ta jedna wzbudza najwięcej emocji i zainteresowania, że już tylko jeden błąd na egzaminie, jeden taki w miarę poważny błąd na egzaminie praktycznym będzie kończył ten egzamin. No a co za tym idzie, kursant będzie musiał poczekać trochę i zapłacić i za dokształcenie na dodatkowych jazdach i za ponowny egzamin. Już teraz przy dwóch dopuszczalnych błędach zdawalność za pierwszym razem, jak mówią statystyki, jest około 30%. Co się wydarzy, jak będzie tylko, jak już po pierwszym błędzie kursant będzie oblewał i to obligatoryjnie egzamin, można się domyśleć. I tak jak wspomniałem, sporo komentarzy w dalszym ciągu. Tutaj jeden z naszych słuchaczy podpowiada, gdzie zdawać, bo oczywiście nie wszystkie miasta i miejscowości są równie trudne i kłopotliwe na egzaminie praktycznym.
No witam, mówi stały słuchacz. Tam w sprawie prawa jazdy najbardziej właśnie mnie dziwi rzecz taka, że najwięcej do powiedzenia mają osoby, które mają prawo jazdy, tak? Niech się wypowiedzą te, które chcą robić. Przykładowo moi synowie, jak się uczyli w Szczecinie, nakazałem im tam robić prawo jazdy, żeby się nauczyli jeździć po Szczecinie, po mieście, żeby się nie bali wjeżdżać.
Tak jak my mieszkamy w małej miejscowości, odciętej komunikacyjnie, no to właśnie dużo osób jeździ w małą miejscowość zdawać egzamin, przykładowo Barlinek, gdzie po prostu oni potem nie wiedzą, jak się zachować w dużym mieście.
Dziękujemy i prosimy o więcej na temat prawa jazdy, jak to było kiedyś, jak to jest za granicą, jakie zwyczaje panują w innych krajach, jak zdaje się taki egzamin praktyczny, czy przed egzaminem, jeszcze przed uzyskaniem takich pełnych uprawnień, można już jeździć samochodem, bo tak bywa w wielu państwach. 510 37 i 32, numer czujny, 36 to jest numer do naszego studia, a dzisiaj w naszym programie, jeżeli uda się oczywiście zrealizować nasze plany, będzie o strefie płatnego parkowania i o abonamentach dla prowadzących działalność gospodarczą w tejże strefie płatnego parkowania, bo już w ubiegłym tygodniu zatelefonował do nas słuchacz z pytaniem o przepisy, które zaczną obowiązywać od maja przyszłego roku. Te przepisy generalnie podrażają znacznie strefę płatnego parkowania i opłaty dodatkowe, wszystko co się z tym wiąże, niewielkie rozszerzenie strefy płatnego parkowania, natomiast znaczne rozszerzenie w tejże podstrefy czerwonej. No ale akurat słuchacz zainteresował się tymi abonamentami, czy to na jeden tylko pojazd, czy na więcej. Między innymi na to pytanie odpowie pan Wojciech Jachim, rzecznik szczecińskiego NIOL-u. Będzie także o sprzątaniu, tak, sprzątaniu strefy płatnego parkowania, ponieważ wiemy, że obowiązek takiego sprzątania, czy to opadniętych liści, czy odśnieżenia, leży na właścicielach posesji przylegających do chodnika, czyli ktoś ma domek albo nawet budynek wielorodzinny, jest chodnik obok i to na administratorze takiego budynku bądź na właścicielu ciąży obowiązek posprzątania tego chodnika, to wiemy, ale co, jeżeli część na przykład tego chodnika jest zajęta przez miejsca postojowe wyznaczone, które należą do strefy płatnego parkowania, za którą przecież kierowcy płacą i to nie mało. Czy w tej sytuacji także ten obowiązek ciąży na właścicielu posesji sąsiadującej? Będzie także o tramwajach na Kolumba. Miały ruszyć na przełomie listopada i grudnia, pamiętamy. No teraz według najnowszych informacji ruszą na pewno przed końcem roku. Zobaczymy. Będzie także temat konsumencki. Nasza słuchaczka zakupiła robot przez internet i nie spodobał jej się. Wypróbowała go. Sprawdziła, jak działa. To działanie, jego funkcjonalność jej nie odpowiada. Czy może odesłać bez żadnych konsekwencji, czy lepiej złożyć w takiej sytuacji reklamację? No i na koniec proszę sobie wyobrazić, że jest coraz mniej wody w jeziorze głębokim. Jak temu zaradzić? Dlaczego jest coraz mniej wody i jak temu zaradzić, to na koniec naszego dzisiejszego programu. A już teraz pierwszy gość, pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24. Dzień dobry ponownie w czasie reakcji, panie Łukaszu.
Dzień dobry.
Odcinkowy pomiar prędkości. Takie nowum już od kilku lat funkcjonuje na drogach w naszym kraju. No i Najwyższa Izba Kontroli zajęła się funkcjonowaniem tego odcinkowego pomiaru prędkości i między innymi na państwa portalu pojawiła się informacja o tym, a zwrócił na to uwagę nasz słuchacz, że NIK po przeanalizowaniu legalności stwierdził, iż w 6 lokalizacjach zrobiło się to błędnie. Czyli ten pomiar odcinkowy. I między innymi, co nas bardzo interesuje, jest tunel w Świnoujściu. I słuchacz dalej pyta, czy zatem mandaty wystawiane dla kierowców przekraczających 50 km na godzinę w tunelu, bo tyle tam jest, będą musiały być anulowane, a pieniądze zwrócone na konta przekraczających prędkość? Znak zapytania. Pozdrawiam stały słuchacz. Dziękujemy za pytanie. Panie Łukaszu, co NIK stwierdził?
NIK stwierdził, że były nieprawidłowości przy legalizacji tych urządzeń. To jest bardzo ważne, bo tu nie chodzi o to, czy one działały źle, czyli na przykład mierzyły tych, którzy jechali wolno, a wystawiał im system mandaty, tylko chodzi o procedury legalizacyjne. Takie urządzenie musi co jakiś czas przejść testy legalizacyjne, czy nadal wszystko sprawnie funkcjonuje. No i to były uchybienia, między innymi takie, że powinno się tam zrobić 10 pomiarów, czyli przejechać w obu kierunkach 10 różnych prędkości pojazdy powinny rozwinąć i ten system powinien zarejestrować to. No i sprawdzić wtedy trzeba, czy rzeczywiście zarejestrował dobre prędkości, czy to nie ma żadnych różnic. No i na przykład tam w tunelu na S7, no to w trakcie 10 pomiarów to urządzenie dwukrotnie mierzyło prędkość 83 km na godzinę oraz dwukrotnie prędkość 93 km na godzinę. Czyli w sumie było 8 różnych prędkości, a powinny być jeszcze dwie różne, czyli dwa razy ktoś tam pojechał testowym samochodem po prostu z taką samą prędkością, powinny to być różne prędkości. Trudno spodziewać się, że ten system wadliwie mierzy, skoro przy 8 prędkości, jak on się tam zachował prawidłowo, ale jednak procedura legalizacyjna wymaga, żeby było to konkretnie 10 przejazdów z różnymi prędkościami. No i tak zastanawiam się, czy to sam w zasadzie ten system miał rejestrować wykroczenia powyżej 110 km na godzinę, a więc powinno się też przejechać moim zdaniem powyżej takich prędkości, żeby zobaczyć, jak on to rejestruje. No i jeśli to nie spełniono wymogów dotyczących legalizacji, to tak naprawdę formalnie wobec prawa ten system nie ma legalizacji i z niego mandaty wystawione są nieprawidłowo. No to taką trzeba mieć konstatację. Mhm. Tylko pytanie właśnie, tu jeszcze musiałbym się zagłębić w raport NIK-u. Tam NIK przytacza, że od listopada 2022 do września 2023 akurat ten system zarejestrował ponad 24 tysiące przekroczeń prędkości i nałożono 5 tysięcy mandatów na kierowcę. Tu już zauważę, że 1/5 tylko sprawność systemów w Polsce jest taka, że 1/5 mandatów dochodzi do skutku, więc jest nikła. Natomiast no, trzeba by się zadać.
Znaczy, powtórzmy to, tak? System zarejestrował jakąś liczbę wykroczeń i tylko 1/5 zakończyła się mandatem z tych, tak, z tych zarejestrowanych wykroczeń.
Wiemy dlaczego. Aha. W Polsce oczywiście, dlatego że nie mamy prawa, które pozwala automatycznie karać właścicieli pojazdów, dając im czas na wskazanie rzeczywistego kierującego. Dzisiaj można się wykręcić, wskazując Iwana z Lwowa albo Jana Kowalskiego.
Mhm. Ale to ta słabostka dotyczy również fotoradarów na przykład.
Tak. Nadal Teraz właściwie to nie powinno być tak, że ludzie sami szukają i sprawdzają, czy ich zmierzono, kiedy złamali prawo na niezalegalizowanym urządzeniu i czy ich mandat nadaje się do cofnięcia. Wydaje mi się, że sprawne państwo i państwo odpowiedzialne wobec także swoich służb samo powinno znaleźć wykroczenia, które były zarejestrowane przez system niezalegalizowany poprawnie. No i oddać tym kierowcom pieniądze po prostu. Trudno to.
No dobrze, no ale państwo, no bo nikt to instytucja.
Oni jednak przekraczali prędkość, ale jednak.
Nikt to jednak instytucja państwowa, a więc coś zrobiono. Nikt sprawdził i stwierdził, że w 6 lokalizacjach nie ma poprawnie wykonanej legalizacji. Pan powiedział, że to nie oznacza, że one pokazują błędnie te wyniki. Ja uważam, że mogą pokazywać błędnie, bo w tym momencie, jeżeli one nie przeszły procedury legalizacyjnej, to my nie wiemy, co one pokazują.
Zgadzam się z panem. Ja mam tylko moje przekonanie, że raczej nie było tam dużych...
Ale to może być tylko... Ale to jest tylko przekonanie, nie ma legalizacji, tak. Więc formalnie my nie wiemy, co te urządzenia pokazują. A zatem, jeżeli tak, to jaki powinien być kolejny krok?
No, kolejny krok to powinien być taki, że ktoś, kto legalizował te urządzenia, i tu chyba jest ten główny urząd miar i jego okręgowe komisje, powinien zostać ukarany, a moim zdaniem stracić pracę. No, jeśli tak wykonuje swoją pracę, to nie chce takiego urzędnika w Polsce. Powinna być jakaś reforma Głównego Urzędu Miar, bo już od dawna wiemy, że tam jest potężny bałagan przy legalizacjach. To już wielu rzeczy dotyczyło, sięgając przed wielu lat nawet radarów Iskra, które mierzyły nie wiadomo co politycznych, a utrzymywano, że wszystko jest poprawnie. Tutaj rząd powinien się wziąć za ten urząd i wkroczyć tam z poważnymi reformami oraz powinno to jakby być wzmocnieniem wszystkich kontroli, czy przygotowane dalsze legalizacje wszystkich innych tego rodzaju systemów w Polsce są dobrze zaplanowane i będą dobrze wykonane. A na koniec służba, która te urządzenia obsługuje.
Ja bym odwrócił kolejność, no bo przede wszystkim odpowiedzialność za te urządzenia ponosi ten, kto je zainstalował i zamontował. A to jest kto?
To jest Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, czyli część Inspekcji Transportu Drogowego, czyli służby podlegającej ministerstwu.
To jest pierwszy adresat tych zastrzeżeń NIK-u. Tak? Bo jak rozumiem, Inspekcja Transportu Drogowego zleca Głównemu Urzędowi Miar wykonanie takiej legalizacji. My nie wiemy, czy zleciła, czy nie zleciła.
No tak, ale jak odda pan swoją wagę ze sklepu do legalizacji, to nie musi pan znać szczegółów, wymagań technicznych.
A wiemy, że one zostały oddane?
No tak, bo te legalizacje, jakby te procedury zostały przeprowadzone.
Okej, procedury tylko wadliwie, rozumiem.
No, więc ja uważam, że to urzędnik nie musi jakby wnikać w to.
Zgadza się, ma pan rację.
Urząd Miar robi swoją pracę dobrze, on po prostu dostał pismo od GUM-u, że
Urząd Miar stwierdza, że jest dobrze, a NIK twierdzi, że jest niedobrze.
I służba obsługująca fotoradary wcale nie musiała wiedzieć, że to
zgadza
zostało
się
wykonane wadliwie.
Zgadza się.
Może i mogłaby to kontrolować. No, nie jest to znowu jakieś wielkie, jak widać, kontrolerzy nikt dali radę.
No dobrze, ale dalej chodzi o pieniądze, bo być może kierowców ukarano niesłusznie i trzeba by te pieniądze zwrócić i tutaj się nie obejdzie bez sądu. Prawdopodobnie.
Wydaje mi się, że nawet jeśli kierowców ukarano słusznie i rzeczywiście oni wiedzą, sami byli przekonani, że jechali tam za szybko, bo ludzie wiedzą mniej więcej, jak jeżdżą, to formalnie, jeśli to były nielegalizowane urządzenia, jednak te mandaty powinny zostać wycofane. To jest szkoda dla nas wszystkich w tym sensie, że kogoś tutaj nie dyscyplinujemy, bo nie chodzi o zbieranie pieniędzy.
Nie, no, mandaty powinny być zwrócone zawsze, niezależnie od tego, czy kierowca jest przekonany, że przekroczył prędkość, czy też nie, bo jego przekonanie tutaj nie ma istotnego znaczenia, prawda? Urządzenie mogło zmierzyć coś innego.
Mówię tylko o szkodzie, którą wyrządzamy sobie samym, jakby posiadając tego rodzaju służby, że odcinkowy pomiar prędkości, tak jak inne urządzenia, jest po to i kary są po to, nie żeby zabierać nam pieniądze, tylko żeby dyscyplinować nas na drodze, żebyśmy nie przekraczali prędkości.
No dobrze, no ale w efekcie pieniądze zostały, i teraz nie wiemy, słusznie czy niesłusznie, w formie...
Nie, to wiemy, niesłusznie moim zdaniem, jakby nielegalizowany radar nie powinien wystawić mandatu.
I do tego zmierza moje kolejne pytanie, co dalej, bo NIK zwróci się, bądź już zwrócił się do Głównego Urzędu Miar, który w jakiś tam sposób będzie próbował odpowiedzieć na te zarzuty Najwyższej Izby Kontroli. No i co, jeśli powie, że jest wszystko w porządku?
Nie sądzę, że tak powiem, bo te zarzuty NIK-u są jakby wyraźnie opisane. Mhm. I jeśli legalizację dokonano sprzecznie z wymaganiami prawa, a na to NIK ma dowody, no to tam tak? Nic innego nie może moim zdaniem powiedzieć, że jednak to jest legalne.
Dobrze.
Bo tam się żadnego paragrafu już nie wymyśli. No i co powinno się stać dalej?
Właśnie.
To jeśli już będzie odpowiedź, a nie pamiętam, bo zwykle raport NIK-u jest przedstawiany już z odpowiedzią instytucji. Muszę do niego jeszcze raz zajrzeć, czy tam się odpowiedź jakaś gumą pojawiła. Jeśli uznajemy, że te urządzenia odcinkowych pomiaru prędkości nie były w tym momencie legalizowane i przez jakiś czas wiemy, że nie były, to tak jak mówię, państwo polskie powinno być przyzwoite. Nie powinno zmuszać swoich obywateli do tego, żeby szukali, kiedy dostali mandat, czy wpisuje się to w okres, w którym urządzenia były nielegalne i żeby występowali sami do sądu, bo tego nikt moim zdaniem nie będzie chciał zrobić, jak dostał 100 czy 200 złotych mandatu. To są jakieś lata postępowań w polskich sądach, trzeba odnosić opłaty, trzeba tego pilnować. Jest więcej zachodu niż towarzy.
Rzeczy przyzwoite państwo powinno samo zweryfikować i w tym okresie te mandaty nałożone były nałożone nielegalnie i zwracamy się do kierowców z prośbą łaskawą i z przeprosinami o przyjęcie zwrotu pieniędzy.
Można to rozwiązać przecież w dobry sposób. Canard ma dostęp do wszystkich dat rejestracji i do mandatów, które w tym momencie doszły do skutku, bo nie doszło ich znowu tak dużo. I powinien wysłać listy do kierowców, że w okresie, w którym cię przyłapaliśmy, urządzenia nasze nie były zalegalizowane, więc swoje mandaty zostaną przelane.
Jak pan sądzi,
ale
kiedy...
pamiętaj, tak? Że chodzi o to, żebyś nie jeździł za szybko. Możemy pouczyć ludzi przy okazji.
Jak pan sądzi, kiedy coś może się w tej sprawie pieniędzy wydarzyć? Bo tutaj zmierzam do ostatniego pytania naszego słuchacza, a konkretnie pyta o tunel w Świnoujściu. Tutaj jest 50 km na godzinę. Czy zatem te mandaty będą anulowane, bo tunel w Świnoujściu figuruje na tej liście NIK-u?
Nie wiem, bo to jest już pytanie do mnie. Myślę, że powinien pan zadzwonić do Centrum Nadzoru nad Ruchem Drogowym i zapytać ich o to, kiedy mogą oddać pieniądze. Myślę, że oni powinni się na ten temat wypowiedzieć.
To będziemy dzwonili, także będziemy dzwonili do Świnoujścia, ale właściwie co ma Świnoujście tutaj do powiedzenia, prawda? To Inspekcja Transportu Drogowego.
Tak, Canard powinien.
Tutaj tak, to teraz jest tutaj po ich stronie piłka i dalsze decyzje ewentualne. Bardzo panu dziękuję za wyjaśnienia. Pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Do widzenia.
Do usłyszenia. Teraz będzie... A propos prędkości. Tam by się przydał odcinkowy pomiar prędkości, albo przynajmniej policjant, może być dwóch, w samochodzie.
Dzień dobry, tu stały słuchacz z tej strony. Dzwonię w takiej sprawie, gmina Cedynia, dokładnie Golice. Tutaj jeżdżą ciężarówki na żwirownie. Prosiłbym się, czy byłaby taka możliwość zająć się tym tematem, bo tu w ogóle nie ma przestrzegania tego ograniczenia prędkości. Robią co chcą i jeżdżą jak na rajdzie. Prosiłbym bardzo o zainteresowanie się tą sprawą. Dziękuję.
Dziękujemy za sygnał, przekazujemy policji. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Teraz będzie trochę alkoholu. Zaczęliśmy ten temat w ubiegłym tygodniu, a chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ulicy Romera. Dostaliśmy informację od naszej słuchaczki, która zastanawiała się, czy nie podjąć tam pracy i prawdopodobnie nie zrobi tego. W charakterze opiekunki dostała informację podczas rozmowy rekrutacyjnej, że pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera mogą pić alkohol po prostu tam na miejscu, w tymże domu pomocy. Skontaktowaliśmy się ze szczecińskim MOPR-em, żeby dowiedzieć się, co na ten temat regulamin. Czy to zgodne z przepisami, że pensjonariusze mogą pić alkohol w domu pomocy społecznej. Dlaczego słuchaczka do nas zatelefonowała, dlaczego napisała i dlaczego to jest problem? Bo usłyszała tam ostrzeżenie, że z powodu tego picia, a zdarza się, że i nadużywania, opiekunki mają więcej, możemy się domyślić, jakiej pracy do wykonania. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z panem Maciejem Chomisem, rzecznikiem miasta do spraw pomocy społecznej, który powiedział, że w regulaminie nie ma tego zakazu, ponieważ byłby on sprzeczny, taki zakaz, z ustawą wyższego rzędu, czyli ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaliśmy wtedy pytanie, czy w takim razie w innych placówkach, które w jakiś sposób są pod opieką miasta, również można spożywać alkohol, na przykład w schroniskach. I oczywiście okazuje się, że w schroniskach, które są prowadzone na terenie miasta, nie wolno, tego zabraniają regulaminy, nie wolno spożywać alkoholu. Tutaj przykładem jest schronisko przy ulicy Zamkniętej, gdzie regulamin jasno zabrania spożywania alkoholu na miejscu, w ogóle chyba nawet wnoszenia tego alkoholu. Schronisko jest prowadzone przez fundację zewnętrzną, ale ona ma podpisaną, wzięła udział w przetargu i ma podpisaną umowę z gminą Miasto Szczecin na prowadzenie tych zadań, które należą właśnie do gminy Miasto Szczecin, opieki nad osobami bezdomnymi. Otrzymuje pieniądze z miasta i również w tej procedurze przetargowej miasto zaakceptowało tenże właśnie regulamin. A więc mamy tutaj sprzeczność. Z jednej strony mowa jest o tym, że regulamin nie może zabraniać spożywania alkoholu w DPS-ie, bo to rzekomo koliduje z ustawą. Z drugiej strony mamy regulamin, który zabrania i który zaakceptowała gmina Miasto Szczecin dla schroniska dla bezdomnych. Cały czas czekamy na wyjaśnienie tej sprzeczności. Dzisiaj telefonowaliśmy do pana Macieja Chomisa, rzecznika miasta do spraw pomocy społecznej, z prośbą o wyjaśnienie. Dzisiaj to będzie niemożliwe, ale mamy nadzieję, będziemy dzwonić, że w przyszłym tygodniu uda się tę sprawę wyjaśnić. Dodam tylko, że zdaniem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych taki zapis w regulaminie jest jak najbardziej zgodny z prawem. Zgodnie z treścią artykułu 14 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uwaga, cytat, zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. To jest pierwsze. Natomiast zgodnie z treścią artykułu 55 ustęp 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jedną z zasadniczych funkcji realizowanych przez domy pomocy społecznej jest funkcja opiekuńcza. A zatem zestawienie tych dwóch zapisów, tych dwóch ustaw mówi jasno, można, a nawet powinno się, tak, zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzić zakaz spożywania alkoholu w domu pomocy społecznej. 510-37-36, numer do naszego studia, z trzema dwójkami na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Autopromocja.
Radio Szczecin zaprasza. Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w opracowaniu Rafała Podrazy. Miłość, wojna, emigracja, choroba, umieranie. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska bez ozdobników, w sposób bardzo plastyczny i drastyczny, opisuje dzień po dniu swoją emigracyjną golgotę i przegraną walkę z rakiem.
Patrzę w lustro. Wyglądam staro i źle. Myślę, że za trudno być mną. Zmęczenie i słabość bezmierna. Organizmie mój, błagam, okaż się raz jeszcze prany pełnym i rozumu.
Czyta Anna Januszewska. Książka do posłuchania. Od poniedziałku do piątku po 18.50. Tylko w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.
Autopromocja. Reklama. Kochanie, może zainwestujemy nasze oszczędności?
Okidoki.
Zgadzasz się?
Tak, ale pod warunkiem, że będzie to okidoki.
Nie rozumiem.
Kupimy mieszkanie na osiedlu Okidoki w Szczecinie od pewnego dewelopera Fastbau Polska. Idealne na życiowy start lub jako inwestycja.
Tylko teraz zyskaj bon o wartości 30 tysięcy złotych na wykończenie mieszkania pod klucz. Zadzwoń 91 8 130 130 lub wejdź na stronę fastbau.pl.
Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
Ty też możesz nam pomóc!
Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+ przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich syn podarował mi serce. Uratował mi życie.
Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org.
CITO odszkodowania.pl. Wynajem pojazdów z OC Sprawcy, w tym osobowe taksi i nauki jazdy. Odkup szkód. Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. CITO odszkodowania.pl. Szeroka 61. Szczecin. Telefon 508 589 589. CITO odszkodowania.pl.
I po reklamie.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Teraz o szczecińskiej strefie płatnego parkowania będzie w naszym programie pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Dzień dobry panie Wojciechu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Zaczniemy od telefonu z pytaniem od naszego słuchacza. Już prezentowaliśmy to pytanie w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj jest pan Wojciech Jachim i oczekujemy odpowiedzi, a oto telefon.
Dzień dobry, stały słuchacz, rowerzysta ze Szczecina. Usłyszałem na temat strefy płatnego parkowania coś, że abonamenty na czerwoną strefę na Śródmieście, bo mamy firmę we dwóch z synem i słyszę, że jeden abonament na jeden adres będzie. Nie wiem, czy to prawda, to znaczy co, będziemy mogli tylko na jeden samochód, jak jeździmy osobno dwoma, kupić na czerwoną strefę, gdzie i tak jest bardzo, bardzo mało realne, żeby na przykład na Piłsudskiego postawić samochód, bo na okrągło stoją samochody mieszkańców całymi tygodniami w jednym miejscu bez ruszania się z miejsca. Dziękuję.
Dziękujemy. Od maja, od pierwszego, tak? Panie Wojciechu, zmiany?
Tak, to znaczy nie jest tak, jak pan mówi, że od 1 maja w SPP będzie zmieni się tutaj zasada dostępności abonamentów na firmę, bo o tym, jak rozumiem, pan mówił.
Tak.
Ta zasada, jedna firma, jeden abonament, dotyczyć będzie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Mhm. Przypuszczam, że pan po prostu słyszał o tym, natomiast ona nie dotyczy strefy płatnego parkowania.
Dobrze, to jak jest w strefie płatnego parkowania, bo miałem wrażenie, że pan właśnie mówił o SPP i wspominał także o Piłsudskiego, która na razie nie leży w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, ale jeszcze wszystko przed nami, prawda?
Jeśli chodzi o SPP, tutaj zasady dostępności abonamentów miesięcznych nie zmieniają się, to znaczy firma, osoba prawna, jeżeli auto jest zarejestrowane na tą firmę, no to tutaj bez ograniczeń. To znaczy, jeżeli mamy dwa auta na firmę zarejestrowaną, to można wykupić abonament na dwa auta. Oczywiście pod warunkiem, że firma ma siedzibę w Szczecinie i płaci podatki w Szczecinie. Natomiast tutaj może warto a propos tych abonamentów dodać, że zmienia się jedna rzecz, mianowicie będzie od 1 maja coś takiego jak abonament na pojazd zastępczy. Do tej pory nie było takiego przepisu. Jeżeli komuś, ktoś miał wykupiony abonament na konkretne auto i to auto uległo awarii, no to praktycznie ten abonament zamrażany, ewentualnie można było go zwrócić i odzyskać część pieniędzy. Tutaj będzie można skorzystać z takiej instytucji, jaką jest abonament na pojazd zastępczy. Trzeba będzie się zgłosić do kasy SPP i taki abonament zostanie wydany.
A ten pojazd zastępczy, jakie musi spełnić warunki?
No oczywiście trzeba dokumenty odpowiednie wykazać. To znaczy, no ten, przede wszystkim trzeba wykazać, że ten pojazd, na który jest abonament oryginalny,
się zepsuł.
Jest wyłączony.
Na przykład, tak.
Tak, i no i przedstawić dokumenty.
Jakikolwiek pojazd i stwierdzić na przykład, że to jest aktualnie mój pojazd zastępczy, czy on musi być jakoś specjalnie zarejestrowany?
Więc tak, abonament na pojazd zastępczy będzie wydawany na wniosek osoby uprawnionej, o której mowa, tej, która ma ten abonament.
Tak, ma abonament.
No i trzeba przedstawić dokument potwierdzający brak możliwości korzystania z pojazdu
tego głównego.
No na przykład notatka policji albo zgłoszenie szkody potwierdzonej przez ubezpieczyciela.
Jakiś dokument z warsztatu?
Zaświadczenie z warsztatu.
O, tak. Dobra. No i teraz mamy ten zastępczy.
No i przedstawić dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego.
A, to widzi pan, nie wszystkie warsztaty wydają pojazdy zastępcze, tak?
A to już jest po stronie oczywiście użytkownika. No, jeżeli nie mamy pojazdu zastępczego, no to ten temat spada.
Dobrze. Teraz inny temat. Dzień dobry. Chciałabym poruszyć temat sprzątania chodników w strefie płatnego parkowania. Dotyczy to na przykład ulicy Ogińskiego przy Jasnych Błoniach, jak pewnie wielu innych miejsc w Szczecinie. Z informacji, jakie posiadam, może nieaktualne, chodnikami leżącymi w tych strefach, utrzymaniem ich w czystości, czyli odśnieżanie, zamiatanie i tak dalej, winno zajmować się miasto. Mieszkańcy sami wykonują te czynności i nie ma z tym większego problemu, tylko jest problem z olbrzymią ilością liści, z którą nie mamy co zrobić. Z góry dziękuję za poruszenie tematu. Więc pierwsze pytanie, panie Wojciechu, niektóre miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania rzeczywiście znajdują się na części chodników, tak?
Tak, tak. I wówczas...
I kto sprząta?
I wówczas rzeczywiście nasza spółka, czyli NIOL, operator strefy płatnego parkowania, odpowiada za czystość tych chodników, czyli tych chodników, które w jakiejś części spełniają rolę miejsca postojowego. Mm-hmm,
dobrze.
Wtedy my odpowiadamy i za liście, i za wszystko.
Tak jest. A co jeżeli tych liści jest dużo i ludzie wzięli sprawy we własne ręce i je posprzątali i one gdzieś są zgromadzone, no bo dużo ich jest?
No tak, ale w przypadku Ogińskiego nie występuje ta okoliczność.
No tak, jak pewnie wielu innych miejsc w Szczecinie dopisała nasza słuchaczka, więc zróbmy takie uogólnienie.
Znaczy...
Czy lepiej po prostu nie ruszać tych liści i tego śniegu, który pewnie niebawem zacznie padać?
Nie, no może skoncentrujmy się na tym przypadku Ogińskiego. Tam miejsca postojowe są równoległe do chodnika, czyli nie wjeżdżamy autami na chodnik, więc jakby tutaj my jako NIOL nie odpowiadamy za czystość i za zbieranie liści na tych chodnikach. Natomiast rozmawiałem z osobą, która zajmuje się tym tematem w naszej spółce i tutaj, no powiedzmy nieformalna taka podpowiedź jest taka, żeby jeżeli ktoś tam z ulicy Ogińskiego rzeczywiście ma problem z nadmierną ilością liści, to prosimy o to, aby te worki ustawić gdzieś w rejonie czy na terenie PPN, tam jest PPN Ogińskiego. Mm-hmm. I my te worki po prostu w ramach naszych działań związanych z utrzymaniem czystości PPN-ów i miejsc postojowych po prostu zabierzemy.
O. Dobrze, panie Wojciechu, kiedy tramwaje pojadą już na Pomorzany Kolumba?
Zmiana tematu.
Zmiana. I teraz tak, pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich.
Tak, 5 listopada mieliśmy przejazd techniczny i takie było ustalenie, że po tym przejeździe technicznym tramwajowym po ulicy Kolumba wykonawca deklaruje termin uruchomienia komunikacji kołowej i tramwajowej w całym ciągu począwszy od Wyszyńskiego do Pętli Pomorzany. No i ta deklaracja jest taka, że ruch kołowy i tramwajowy zostanie uruchomiony przed świętami.
Sprawdziliśmy to dzisiaj, panie Wojciechu. Ostatnio, jak rozmawialiśmy na temat tramwajów na Pomorzany, to mówił pan na przełomie listopada i grudnia, i to już była obsuwa, dlatego że, i pan wyjaśniał, znaleziono kabel elektroenergetyczny i jakieś inne jeszcze urządzenia, które trochę spowolniły dokończenie tych prac. No a teraz dowiadujemy się, że przed Bożym Narodzeniem. To jakieś znalezisko znów na trasie?
Nie. No to ta sekwencja zdarzeń była taka, że jeszcze wcześniej deklarowaliśmy, to znaczy wykonawca deklarował, że uda się uruchomić komunikację w ciągu ulicy Kolumba 1 listopada. No, w październiku...
Potem pan powiedział, że na przełomie listopada,
tak,
i grudnia.
Potem
bo kabel.
Potem gdzieś tam, powiedzmy, w pierwszej połowie października, no, dowiedzieliśmy się, że jednak to nie będzie możliwe i że ten termin ostateczny zostanie ustalony po przejeździe technicznym, czyli i wtedy już planowanym na 5 listopada. No i taki mamy teraz punkt, że jesteśmy po tym przejeździe technicznym i aktualna deklaracja wykonawcy to jest uruchomienie komunikacji przedsiębiorstwa.
Czyli na dzisiaj to przed Bożym Narodzeniem jest, tak?
Tak jest.
I trzymamy rękę na pulsie. Jak się tylko coś zmieni, to powiemy.
Tak jest.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Dziękuję, panie Wojciechu, pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
I do usłyszenia. Jeżeli chodzi jeszcze o obsuwy, to dzień dobry, napisała pani Agnieszka. Od kilku miesięcy jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy świadkami epokowej inwestycji dla naszego miasta, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Matejki. Szumnie zapowiadane na 8 listopada tego roku, zakończenie prac znowu nie nastąpiło. Czy można jakoś z państwa pomocą ustalić, kiedy to nastąpi? Pozdrawiam. Dziękujemy za pytanie. Przekazaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czekamy na odpowiedź. I jeszcze jedno pytanie do ZDITM-u, także z oczekiwaniem na udział w naszym programie rzecznika. W załączniku przesyłam zdjęcia, do jakiego stanu firma wykonująca wykopy na ulicy Polickiej doprowadziła tę drogę. Proszę o interwencję w ZDITM, o wyegzekwowanie naprawy nakładki bitumicznej, która przed tymi wykopami była w stanie nienagannym. Pozdrawiam, stały słuchacz. I jeszcze jedno pytanie do ZDITM, tym razem telefoniczne.
Chciałbym skupić państwa uwagę w swojej wypowiedzi na stan techniczny przystanków autobusowych, przystanki autobusowe Jaworowa, szczególnie chodzi mi o zatoki autobusowe, które są w fatalnym stanie. Jeżdżą tam autobusy Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z tego, co się orientuję, zaraz przyjdą następne nowe autobusy, świeżutkie, pachnące nowością. Niestety tak fatalny stan zatok, który tam w tej chwili jest, powoduje to, że obecne autobusy kolidują. Słychać uderzenia tylnej części, bodajże kratownicy, przedniej części, zawieszenia. No to jeszcze raz powtórzę, zapraszam na przystanek Jaworowa, dzielnica Głębokie, przedstawicieli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, funkcjonariuszy, niech zweryfikują stan i jak najszybciej niech ruszą z remontem tego. Pozdrawiam, cześć.
Dziękujemy, pozdrawiamy i cześć. Na Głębokie jeszcze dzisiaj wrócimy. Wszystkie te pytania skierowaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Kto wie, może jutro odpowiedzi będą, a jak nie, to w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej. Z nami kolejny gość, pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Dzień dobry, pani Longino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dziękuję za to, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszego programu, bo mamy pytanie od konsumentki. Jakiś czas temu kupiłam robot kuchenny, jestem z niego zadowolona i dlatego postanowiłam dokupić do niego przystawkę umożliwiającą wyciskanie soków. Przyszła, zaczęłam używać i bardzo się rozczarowałam. Pomijając fakt, że instrukcja jest bardzo zawiła i nie ma obrazków, co bardzo utrudnia montaż, to używanie to dramat. Sok wyciska, tuleja, która ma trzeć owoce, wyskakuje i przestaje się obracać. Dodam, że przystawkę zamontowałam prawidłowo, bazując na filmach w internecie. I pytanie, co teraz robić? Przystawka była używana. Czy mogę skorzystać z prawa zwrotu, czy lepiej z reklamacji? Pani Longino.
No niestety, jeżeli towar jest używany, to nawet przez internet, gdzie normalnie możemy zwrócić towar w terminie 14 dni od daty zakupu, tego zrobić nie możemy, ale jeżeli pani twierdzi, że że źle działa, że nie tak jak powinna, to pani przysługuje prawo do reklamacji i tej reklamacji sprzedawca nie może pani odmówić. Czyli pani powinna po prostu zapakować i wysłać do sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne, opisać, co jest nie tak i określić, jakie pani ma żądanie. Czy wymianę, czy po prostu nie spełnia pani oczekiwań, źle to działa i wtedy sprzedawca rozpatrzy reklamację i panią poinformuje, jaką podjął decyzję. Gdyby pani kupowała w sklepie stacjonarnym, również powinna postąpić podobnie. Oczywiście nie ma tutaj możliwości zwrotu nawet w terminie 14 dni, bo to prawo do zwrotu w terminie 14 dni od dnia zakupu przysługuje tylko do zakupów na odległość i czyli w internecie głównie, ale mogłaby jak najbardziej zgłosić reklamację. Czyli w takich przypadkach należy tylko i wyłącznie jak najszybciej zgłosić reklamację, określając swoje roszczenie. Często sprzedawcy idą tutaj na, że tak powiem, spełniają żądanie tutaj konsumenta i nawet przyjmują zwroty, ale pod warunkiem, że rzecz jest nieużywana. Natomiast jeżeli rzecz jest używana, to wiadomo, że to już jest inaczej traktowane, nie jest to już nowe i sprzedawca nie może tego sprzedać innemu klientowi, który może byłby z tego zadowolony. I generalnie rzeczy używanych
po już się nie zwraca przyjmują. Przez internet tutaj
ani przez internet, ani w sklepie stacjonarnym. Mm-hmm. I jest rzecz używana, twierdzimy, że to źle działa.
I tylko reklamacja.
Od tego jest reklamacja, jak Dobrze. Najbardziej.
Pani Longino, to jeszcze wyjaśnienie, reklamacja, ale lepiej, dużo korzystniej dla klienta skorzystać z zapisów ustawy niż z jakiejś ewentualnej umowy gwarancyjnej. Nie na wszystkie produkty takie umowy są oferowane, ale bywają. I lepiej pominąć taką umowę i skorzystać z przepisów ustawy. To jest niezgodność towaru
z umową.
Z umową i wyraźnie w tym zgłoszeniu reklamacyjnym zaznaczyć, że właśnie na podstawie tych
że korzystamy z tego uprawnienia, bo tutaj właśnie należy podpowiedzieć państwu, że sprzedawcy bardzo często nieświadomym konsumentom, jak przyjmują zgłoszenie reklamacyjne, to wpisują, że reklamacja z tytułu gwarancji. A konsument ma prawo wyboru, to znaczy to konsument decyduje, czy korzysta z gwarancji, czy z rękojmi. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że jeżeli chcemy, bo gwarancje są nieobowiązkowe. Obowiązkowa jest dawna rękojmia, czyli niezgodność towaru z umową. I jeżeli korzystamy z niezgodności towaru z umową, czyli z dawnej rękojmi, to za to odpowiada sprzedawca. I on ponosi pełną odpowiedzialność i ustawa wyraźnie mówi, że w terminie 14 dni, czyli 2 tygodni, musi się do tej reklamacji ustosunkować, czyli czy tą reklamację uznaje, czy nie uznaje. Jeżeli przekroczy ten termin 14 dni, to się przyjmuje, że reklamacja, przyjął reklamację. Mhm. I jeżeli tego nie napisze, to konsument, który zgłosił roszczenie na przykład, że chce wymiany na nową, czy chce naprawy, no w zależności jakie to roszczenie określił, po prostu takie roszczenie konsumenta powinno być spełnione, czyli reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową, czyli to jest reklamacja do sprzedawcy i daje dużo większe możliwości dla konsumenta. Mhm. Natomiast jeżeli by mimo wszystko skorzystał, bo by nie wiedział, skorzystałby z gwarancji, to tylko przysługuje mu to, co jest zapisane w karcie gwarancyjnej.
Ale też na koniec trzeba podkreślić, że zawsze można zmienić, to znaczy nawet jeżeli początkowo...
To znaczy tak, można na przemian korzystać. Tak. Raz z jednego uprawnienia...
W trakcie można zmienić zdanie i powiedzieć, że teraz korzystam z dawnej rękojmi, czyli niezgodności towaru z umową. Tak, i to znacznie upraszcza i przyspiesza całą ścieżkę reklamacyjną.
I kierujemy wtedy tą reklamację tylko i wyłącznie sprzedawcy i on jest za tą reklamację odpowiedzialny.
Pani Longino Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Pani Longino, dziękujemy bardzo.
Dziękuję
za udział
bardzo
w programie, za wyjaśnienia. Proszę o tym pamiętać, drodzy państwo, bo cały czas otrzymujemy e-maile i telefony, z których wynika, że z tą świadomością konsumencką jest nie najlepiej. Kolejny gość dzisiaj, pani Iwona Trzaska, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Głębokie Pilchowo. Dzień dobry, pani Iwono, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dostaliśmy informację, że stan wody w Głębokim się obniżył. Tak niepokojąco to wygląda?
No, myślę, że nie pierwszy sygnał, jaki na ten temat otrzymaliście. Obniżył się określam to około 1 metra. Mhm. I sytuacja jest taka, że co roku jak gdyby interesujemy się jako Rada Osiedlowa stanem wody w Głębokim, stanem w ogóle tego, co się dzieje wokół Głębokiego, warunków, w jakich się tam wypoczywa. Ale przede wszystkim niepokoi nas w tej chwili stan wody. Ja dzwoniłam wiosną tego roku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który zajmuje się po zawarciu umowy chyba z Urzędem Miasta w Szczecinie przepompowywaniem wody z Gunicy. Woda z Gunicy jest gdzieś tam chyba od 90. lat, 97. roku przepompowywana do jeziora w okresie od jesieni, gdzieś chyba od listopada do kwietnia. Jesienią zeszłego roku ta woda nie była przepompowywana, w związku z tym parę razy tam dzwoniłam, interweniowałam, jak to wygląda. I w końcu wiosną woda zaczęła być dopompowywana. Z rozmów z pracownikami z WIK-u, chodzi o pracowników, którzy chyba tym się zajmują w Zakładzie Produkcji Wody w Pilchowie, dowiedziałam się, że tej wody przepompowano chyba około 100 tysięcy ton. I na tym będzie koniec, ponieważ umowa nie przewiduje dalszej pracy pompy. Tak. To ta pompa pracuje i tłoczy wodę 8-kilometrowym chyba rurociągiem.
Właśnie patrzę na mapę, ta Gunica jest daleko od Głębokiego.
Ale to jest 8-kilometrowy rurociąg wykonany. I, ta
i tym zajmuje się ZWIK i to właśnie przepompowywanie służy...
Tak. ZWIK nie robi tego na własny koszt, tylko po prostu zawiera umowę z miastem Szczecinem.
Tak? Rozumiem. I kiedy tego nie robi, to wtedy woda w Głębokim opada, tak?
Jezioro, które musi być wspomagane takim dolewaniem wody, bo inaczej będzie wysychało. Tak było w latach 70. i właśnie dlatego wybudowano tą przepompownię.
No bo Głębokie nie ma dopływów żadnych, tak?
No w tej chwili nie ma dopływów. Kiedyś miał dopływ poprzez wykopane w latach 70. staw wędkarski, zasilany z kolei też jakimś rurociągiem z Osówki chyba, ale w tej chwili nie jest zasilany. Jedyne zasilenie to jest właśnie z Gunicy. I do czego zmierzam? Z tego, co ja pamiętam, jak się interesowałam tym tematem, to gdzieś w latach chyba z 15 lat temu, żeby poziom wody w jeziorze podniósł się około tam 90 cm do metra, trzeba było dopompować około 400 tysięcy ton wody. I tak robiono i efekt tego był. To znaczy były też takie sytuacje, że tej wody jak gdyby dopompowano za dużo i dochodziło do zalewania takiej drogi na północno-zachodnim brzegu jeziora w rejonie torfowisk, ale myślę, że w jakiś sposób to powinno być kontrolowane na bieżąco. Na razie nie widzę, żeby wodę dolewano. Mamy już listopad, a wodę dolewa się od listopada gdzieś do chyba do końca kwietnia ze względu na na to, żeby nie wyrządzić szkody.
A dowiadywali się państwo w ZWIK-u, czy ta woda jest pompowana, czy nie i z jakiego powodu ewentualnie, jeżeli nie?
W związku z tym, że interweniowałam wiosną w ZWIK-u i dostałam odpowiedź, że dopompowali tyle, na ile opiewała umowa z miastem, w tym roku wystosowałam pismo o interwencję do Komisji Gospodarki Komunalnej, do przewodniczącego Słowika Przemysława, do Wydziału Ochrony Środowiska i do Komisji Inicjatyw Obywatelskich, żeby po prostu spotkać się nad jeziorem, zobaczyć, co się dzieje, żeby można było przedstawić problem. No na razie czekam i dostałam tylko odpowiedź, że zostanę zaproszona na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, no kiedyś tam. Ale wydaje mi się, że to są czynności administracyjne, które powinny się po prostu
z automatu dziać.
Z automatu dziać, no. I nic poza tym.
Dobrze, pani Iwono, no my ze swojej strony także i zatelefonujemy do szczecińskiego ZWIK-u i do przewodniczącego komisji i dowiemy się dlaczego i czy w ogóle rzeczywiście tak jest, że nie pompuje się więcej wody. Czy woda opada w głębokim, czy oni to obserwują i czym to grozi? No i jakie ewentualnie środki zaradcze?
Grozi zniszczeniem tego, co mamy. No, tej pięknej roślinności i wielości gatunków ptaków, które mają lęgowiska na północno-zachodnim brzegu jeziora. Poza tym grozi to atrofią jeziora, bo jezioro pozbawione odpowiedniej ilości wody zaczyna w okresie letnim porastać glonami. Nie mówiąc o tym, że kąpielisko w ogóle nie może chyba normalnie funkcjonować, no bo jeżeli o metr
znacznie
spada,
będzie to utrudnione, już jest trudno, tak.
To mają jakieś zamontowane atrakcje dla wypoczywających i one chyba po prostu tracą sens istnienia. Natomiast 100 tysięcy ton wody, jaka mu przypompowano w tym roku, była absolutnie niewystarczająca. Ja sprawdzałam nawet poziom wody w Gunicy, bo cały problem jest problemem również technicznym. Jeżeli jest niski poziom wody w Gunicy, no to nie ma mowy o tym.
Nie ma, tak. To są w ogóle duże ilości tej wody i ja wiem, jak wygląda ta rzeczka, no przynajmniej ten odcinek przepływający koło Tanowa. Trudno mi sobie aż wyobrazić taką ilość przepompować do głębokiego. Pani Iwono, bardzo pani dziękuję za ten sygnał i także innym naszym słuchaczom, którzy o tym opowiadali, dzwonili do nas. Będziemy się pytać o jezioro głębokie.
To jest po prostu... Jezioro Głębokie jest absolutną perłą w naszym mieście i nie można dopuścić do tego, żeby powtórzyła się historia z lat 70., kiedy praktycznie jezioro wysychało.
Pani Iwono, dziękujemy. Pani Iwona Trzaska, dziękuję. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Głębokie Pilchowo. Jutro Janusz Wilczyński. Państwa po 12 przywita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.